Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, a to jest podcast Nowy Wymiar Zdrowia. Podcast ten jest sumą wieloletniej pasji oraz ciągłego poszukiwania odpowiedzi na przeróżne pytania. Jego celem jest szerzenie wiedzy na tematy związane ze zdrowiem, którą dzielą się najlepsi specjaliści z Polski oraz z zagranicy. Dołącz do mnie, by poznać zupełnie nowy wymiar zdrowia. Zapraszam. Gościem mojego dzisiejszego podcastu jest Justyna Posłuszna. Justyna z wykształcenia jest biologiem. Precyzując, biologiem o specjalności molekularnej. Prowadzi własny gabinet dietetyczny pod nazwą Mitodietetyka, gdzie pomaga osobom z problemami zdrowotnymi. Jej praca magisterska była poświęcona tematowi nowotworów. To właśnie tej trudnej kwestii poświęciliśmy dzisiejszy podcast. Jesteś go ciekaw? Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania.
Nowotwory. Duży problem dzisiejszych czasów w XXI wieku, bo statystyki pokazują, że ta chorobalność rośnie dosyć diametralnie.
Tak, zgodzę się.
No i właśnie pytanie jest takie, czym to jest spowodowane, bo powiedzmy, że na ten wykres nakłada się wiele rzeczy. I zmiany w żywności, i zmiany w rozwoju technologii, zmiany w powstawaniu chemikaliów, powiedzmy nowych pestycydów. I tak z Twojej praktyki, z tego co się uczysz, jak prowadzisz ludzi, co tutaj najbardziej wpływa na to, że mamy tak diametralny wzrost tych nowotworów?
Chorowolności. No tutaj bardzo, bardzo dużo czynników wpływa na to na pewno. Dieta, myślę, że słowo klucz. No generalnie szacuje się, że na nasze zdrowie czy też chorobę wpływa kilka czynników. I jest to po pierwsze równowaga redox, o której powiemy sobie, myślę, dzisiaj zdecydowanie więcej. Jest to stopień odżywienia, stopień zatoksycznienia, zatrucia organizmu. No to są takie, myślę, że trzy główne czynniki i wiadomo, że jeżeli chcemy być zdrowi, to musimy mieć duży stopień odżywienia, równowagę redox zapewnioną, no i niski stopień zatoksycznienia. No niestety dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj mamy dietę bardzo ubogą, odżywczo, bardzo dużo toksyn. Po II wojnie światowej kilkadziesiąt tysięcy toksyn zostało wprowadzonych na rynek, z czego tylko 5% zostało przebadane pod kątem bezpieczeństwa. Oczywiście pojedynczo, a nie w synergii,
nie
grupowo. No i równowaga redox, czyli no mówiąc prostym językiem w miarę, chodzi o to, że powinniśmy spożywać tyle jedzenia, ile potrzebujemy. Czyli jak się ruszamy dużo, powinniśmy zjeść więcej. Jeżeli mamy dzień, kiedy się nie ruszamy, powinniśmy zjeść mniej. No niestety dzisiaj wygląda to zupełnie odwrotnie. Człowiek dzisiaj przygotowuje się cały rok na zimę, która nigdy w życiu nie nastąpi.
Dokładnie.
Czyli mamy dostęp do dużej ilości pożywienia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w dodatku no, żywienia bardzo kiepskiej jakości.
Prawda?
Z masą dodatków chemicznych, syntetycznych, bez witamin, minerałów, już nie wspominając o naturalnych witaminach czy minerałach. Często są to po prostu jakieś płatki wysoko przetworzone, które mają dodatek jakichś tam kilku syntetycznych witamin. Oczywiście jest to reklamowane jako zdrowe dla dzieci,
i
prawda?
Sporo tych witamin się też tak dobrze nie wchłania jak naturalne.
Tak, no w ogóle się nie wchłaniają i muszą często przejść wiele reakcji skomplikowanych w naszym organizmie. Nie każdy ma te jakby mechanizmy przekształcania dzisiaj
wydolne. No tak, zawsze jak próbuję pacjentom zobaczyć, czym jest metylacja, to jest ogromne wyzwanie.
Tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo duże wyzwanie, to prawda. Więc no tak to dzisiaj wygląda, że mamy słabą dietę, mało ruchu, stres w pracy, stres w życiu rodzinnym, mało snu, ekspozycja na światło niebieskie, prawda, komputery, telefony, telewizory i to już od dziecka. Często dzieci w nocy siedzą.
Coraz gorzej.
Tak, grają w różnego rodzaju gry, także no dzisiaj po prostu jest bardzo dużo czynników. I ja myślę, że to wszystko po prostu się składa w jedną całość. Generalnie dzisiaj już kobiety zachodząc w ciążę mają tak duże niedobory, że już no nie ma szans, żeby dziecko urodziło się w pełni zdrowe, tak jak to było kilkadziesiąt lat temu jeszcze. Dodając kwestie szczepień, które wiadomo są kontrowersyjne, nie chciałabym o tym tutaj dużo mówić, ale no, tego wszystkiego jest za dużo po prostu.
Jasne.
Za dużo, naraz, za wcześnie.
Dokładnie. I to też ciekawe, co powiedziałeś o tych kobietach w ciąży, bo zauważona jest taka tendencja, że dużo chorób pojawia się u kobiet po ciąży i wydaje mi się, że jest to związane z tym, że właśnie matka zawsze to, co ma, odda dziecku prędzej niż weźmie sama.
Tak, najlepsze. No dziecko musi przeżyć,
dokładnie,
musi się rozwinąć.
To jest najważniejsze.
Więc mało tego, w trakcie ciąży jeszcze zmienia się układ odpornościowy, więc kobieta
bardziej
ma wyciszony układ odpornościowy, czyli no ta odporność antyzapalna działa dość mocno. W momencie, kiedy dziecko się rodzi, układ odpornościowy szaleje jeszcze bardziej, jak są niedobory. Anemia w ciąży, cukrzyca ciążowa, no to wszystko bardzo negatywnie wpływa. I no bardzo bliska jest mi teoria, nie wiem czy znasz Bruce Ames, jest to taki biochemik, bardzo sympatyczny dziadziuś, który ma już 90 kilka lat i on właśnie taką teorię triagi wymyślił, która mówi o tym, że każdy z nas ma inne niedobory, rodzi się z innymi niedoborami, I generalnie nasz organizm chce przetrwać. To jest nasze zadanie główne. Bez względu na to, czy my będziemy chorzy na nowotwór i przeżyjemy 10 lat, czy będziemy chorzy na cukrzycę i przeżyjemy 20-30 lat, my musimy przetrwać. I organizm wybiera, na co jakby dany pierwiastek czy daną witaminę przeznaczyć najpierw. Czyli przykładowo, mamy niedobór magnezu, który jak wiadomo służy do produkcji ATP, czyli energii, i który służy chociażby do sprawnego działania enzymów chroniących nasze DNA, czyli zapobiega mutacjom, mówiąc już tutaj w kontekście nowotworów. No i w sytuacji, kiedy magnezu brakuje, no co jest ważniejsze, żeby przeżyć? Ochrona DNA czy wyprodukowanie energii? Mm. No wyprodukowanie energii, więc magnez pójdzie jako kofaktor do enzymów, do produkcji energii, a niekoniecznie go wystarczy do ochrony DNA, więc to jest bardzo też fajna teoria. Tak samo z cynkiem czy z żelazem, no to działa na podobnej zasadzie. Żelazo jest potrzebne do produkcji hemoglobiny. Jak brakuje żelaza, no lepiej wyprodukować hemoglobinę niż dać to żelazo chociażby do sprawnej pracy katalazy, czyli enzymu, który działa przeciwwolnorodnikowo.
No i do tej teorii pasuje w sumie to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, czyli na przykład to, że mimo że jesteśmy na podobnej diecie, potrzebujemy zupełnie innych proporcji witamin i minerałów tak naprawdę.
Tak, do tego dochodzą polimorfizmy genetyczne, o których też myślę, że zaraz sobie porozmawiamy troszkę więcej. Więc no każdy z nas jest inny, każdy z nas rodzi się inny, każdy z nas dorasta w innym środowisku i tutaj jakby ciężko trafić to zapotrzebowanie. To też nie jest tak, że mamy pacjenta i mówimy, no dobra, to damy ci to, to, to i tamto i będziesz już super zdrowy. To nie jest tak. To czasem znalezienie takiej idealnej diety, to suplementacji, prawda, to zajmuje miesiące i tutaj potrzeba dużo cierpliwości, współpracy, prawda, i takiego... takiej samodyscypliny też.
Dokładnie. Myślę, że warto tutaj na ten moment wspomnieć, że często mówi się, albo ludzie myślą, że ten nowotwór powstał nagle, z dnia na dzień. Też zauważam to w gabinecie. I warto tutaj wyjaśnić, że to tak się nie dzieje. To jest długotrwały proces. To jest coś, co pojawia się nagle, ale tak naprawdę kumulowało się w organizmie już bardzo, bardzo długo.
Tak, no to zależy jeszcze od rodzaju nowotworu. Wiadomo, są takie, co rosną szybciej, co rosną wolniej, no ale przeciętnie jest to kilka lat, niektóre kilkanaście lat, no niektóre kilkanaście miesięcy powiedzmy, no zwłaszcza te powodowane już silnymi kancerogenami, jak palenie papierosów dalej, to one się troszkę szybciej rozwijają. Ale no generalnie to mnie też dość mocno boli, dlatego że dużo pacjentów do mnie przychodzi i mówi, że no dostali diagnozę rak, mają tydzień na decyzję, już muszą podjąć decyzję, czy chemioterapię, radioterapię, operację, zostają po prostu zbombardowani informacjami, których nie rozumieją często. No i w tym momencie mówią do mnie, że no trzeba szybko dietę wprowadzić, szybko leczenie, oni nie wiedzą na co się zdecydować, to jest oczywiście ogromny stres generuje, który nie sprzyja leczeniu onkologicznemu. No i warto właśnie wytłumaczyć tym ludziom, że ten nowotwór rozwija się latami. Oni mają co najmniej kilka tygodni, może kilka miesięcy nawet na podjęcie tej decyzji, żeby sobie poczytali, na spokojnie po prostu przemyśleli. No niestety, no środowisko medyczne wymusza troszeczkę tutaj tą decyzję, chociaż no ta decyzja wiadomo, powinna być indywidualna każdego.
Tylko często ludzie nie widzą opcji za bardzo tutaj.
To prawda, to
nie
prawda.
Nie ma zbyt dużego wyboru pod tym kątem. Natomiast faktycznie i patrząc pod kątem diety, ma duży wpływ i ludzie często nie zdają sobie sprawy, że dieta może bardzo pomóc w profilaktyce i leczeniu nowotworów.
Tak, dokładnie. Tutaj no, warianty też dietetyczne są różne, pewnie zaraz sobie też o tym powiemy.
Tak, no myślę, że możemy przejść do tego właśnie z Twojej perspektywy. Jakbyś widziała taką dietę dobrą dla profilaktyki i dobrą już w leczeniu. O najlepszej też sobie porozmawiamy później.
Aha, czyli jeszcze o tej najlepszej nie.
Jeszcze nie, możemy to zostawić
na później. Dobrze, więc jeśli chodzi o takie no, podstawy, no wiadomo, wyrzucamy żywność przetworzoną, tłuszcze trans, czyli te wszystkie margaryny, ciastka, gotowce, które tutaj no, najbardziej prozapalnie
gotowym
działają.
Sadem, gotowym sadem prozapalnym właśnie można
powiedzieć. Tak, prozapalnym. No prawda jest taka, już teraz może przejdziemy trochę do epigenetyki, dobrze? Myślę, że to jest ciekawy temat, że każde jedzenie wpływa inaczej na nasze geny. I dużo się mówi na ten temat, że choroba nowotwora jest to choroba genetyczna, co mnie bardzo, bardzo drażni często, dlatego że jest to choroba epigenetyczna. I badanie mutacji w komórkach, które już są nowotworami, jest troszeczkę tak, jak byśmy chcieli zapiąć pasy po wypadku samochodowym, prawda? To jest fajne porównanie, mi się to bardzo podoba. Dlatego, że to jest bez sensu po prostu. No, dlatego, że te wszystkie mutacje, one nie są przyczyną chorób nowotworowych, tylko one są skutkiem nowotworów. Czyli tutaj na skutek chociażby zniszczenia mitochondriów dochodzi do mutacji w tych komórkach, które są przystosowaniem do właśnie takich złych warunków, które my tym komórkom de facto gwarantujemy poprzez nasz styl życia, więc to jest główny problem tutaj. I wracając do tej epigenetyki, no wszystko to, co zjemy, czy się wyśpimy, czy się stresujemy, wpływa na nasze DNA bezpośrednio i zupełnie inaczej oddziałuje na nasze DNA miska chipsów, a zupełnie inaczej oddziałuje miska sałatki, prawda? Okay. No tak sobie porównując. Więc no, co ma miska chipsów? Tłuszcze trans, które chociażby będą aktywować geny cyklooksygenazy drugiej i powodować stany zapalne. Do tego duże połączenie tłuszczy i węglowodanów w jednym jakby posiłku.
Gotowa insulinooporność.
Tak, insulinooporność, cykrandla, prawda, czyli tutaj no, totalne jakby mieszanie się tych składników. No nie powinno to mieć miejsca w dużej ilości oczywiście i w nadwyżce kalorycznej przede wszystkim, ale no my albo trawimy węgle, albo tłuszcze, już na pewno nie węgle i tłuszcze trans razem. To już jest w ogóle zabójstwo. No a co robi sałatka, jakby miska sałatki? Mamy zielone liście w sałatce zazwyczaj, prawda? Jakiś tam szpinak, rukola, czyli mamy witaminę B9, która chroni nasze DNA. Do tego mamy jakieś pomidorki, czyli no likopen, który działa antynowotworowo. Oliwa z oliwek, superfood, jeden z najlepszych, który chociażby też działa antyzapalnie, aktywuje geny długowieczności, stymuluje neurogenezę, no już byśmy mogli sobie wymieniać jeszcze długo. No wiadomo, jakieś tam orzeszki można do sałatki wrzucić, które też mają kwasy omega-3, które działają antyzapalnie, więc no wszystko to, co jemy, wpływa na jakieś określone geny i no warto tą świadomość budzić, bo dużo ludzi wie, że cukier szkodzi, że chipsy szkodzą, ale nie wiedzą jak, w jaki sposób. A jak już ktoś się dowie, że dobra, no chipsy szkodzą, bo ci wpływają na gen taki, wyłączają ci gen związany z długowiecznością, z urodą do 50, 60 powiedzmy i tak dalej, no to już troszkę bardziej przekonuje, prawda? Okay, jak już się jak wie. No mnie to przekonało, na przykład no każdy, myślę, że ja jak każdy też, moja dieta nie była idealna kiedyś. Pewnie. Dużo do życzenia pozostawiała, jak i mój styl życia, ale no im bardziej się człowiek w to wdraża, tym bardziej się zastanowi, zanim coś zje takiego niezdrowego, powiedzmy.
Dokładnie. I z tą genetyką pociągnijmy jeszcze temat, bo często bada się teraz te geny jak pod kątem ryzyka nowotworów.
Tak, tak.
Co też poniekąd jest błędem. Może być błędem.
Może być błędem. Nie jest, może,
tak,
tylko
może. Może być błędem.
No, chociażby gen BRCA1, prawda? Najbardziej popularny. Owszem, no jest to gen, który zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, ale dlaczego lekarze nie mówią, że ten gen wymaga selenu, żeby działać sprawnie? I wystarczy mała dawka selenu, no bo duża też szkodzi, wiadomo, żeby zneutralizować tą mutację. Więc to może być tak, my możemy mieć zły gen, ale no to środowisko pociąga za spust, prawda?
Dokładnie,
tutaj,
tak,
czyli to środowisko decyduje, czy on się włączy, czy nie, czy po prostu będzie nieaktywny, no bo jeśli chodzi o te mechanizmy też regulacji epigenetycznej, no to też prawda jest taka, że no nasze geny nie mogą tak same z siebie się włączać i wyłączać. To nie jest tak, że nie wiem, mamy gen MTHFR i on no dziś się włączy, jutro wyłączy, bo tak mu się chce, prawda? Tutaj dużo rzeczy wpływa na to, czy one się włączą, czy wyłączą. Metylacja chociażby, prawda, acetylacja, do tego czynniki transkrypcyjne, które są włączane czy też wyłączane dietą, no bo prawda, dieta wysokotłuszczowa włącza inne czynniki transkrypcyjne niż dieta wysokowęglowodanowa. Redukcja kalorii działa na inne czynniki niż nadwyżka kalorii, no i to można sobie tak mnożyć te przykłady, ale wracając do tych genów pojedynczych, no uważam, że warto je badać, ale tylko wtedy, kiedy wiemy, o co chodzi.
Zastanawiam się, czy czasami nie ma więcej stresu dla pacjenta z tego, że dowie się, że ma taki gen, a nie zna całej tej historii, o której już rozmawialiśmy.
Tak.
Czyli ile my możemy zrobić, żeby do tego nie dopuścić, czy ten stres, gdzie jak wiadomo, że stres wpływa, nawet może wpływać na powstawanie, wiadomo, nowotworów w jakiś sposób.
Tak, no to,
czy to nie będzie mocno, nawet mocno, tak.
Oczywiście, no ja mogę tu przytoczyć historię jednej z moich pacjentek, która rzeczywiście dowiedziała się długo zanim trafiła do nas do gabinetu, że ma mutację genu BRCA1. U niej chodziła mama, babcia, więc no taka dość mocna już genetyczna skłonność. No i ta pacjentka na prośbę lekarza, czy na sugestię lekarza zgodziła się na podwójną mastektomię, czyli no kolejny straszny stres dla kobiety zwłaszcza, prawda? Już pod kątem estetycznym, samopoczucia, samooceny i tak dalej. No i ona to zrobiła ze strachu i tak naprawdę odkąd dowiedziała się, że ma ten gen zmutowany, cały czas żyła w strachu. I co jest smutne, w sumie smutnym końcem, ale dość ciekawym, to, że nie dostała oczywiście raka piersi, bo sobie usunęła, ale dostała inny nowotwór po roku od wykonania sobie tej operacji. No i generalnie bardzo w słabym stanie psychicznym ta osoba była, no dlatego, że nie wiedziała, prawda? Wiedziała, że ma rodzinną historię nowotworów, lekarz ją bardzo nastraszył, kazał jej sobie wycinać narządy, organy.
No tak, to jest ogromny stres.
To jest ogromnym stresem samym w sobie, operacja sama w sobie jest stresem dla człowieka, więc myślę, że fajnie, że ta ta genetyka się rozwija. Tak, to jest fajne, bo geny takie jak gen MTHFR, tutaj oksydazy glutationowe i tak dalej. Fajnie wiedzieć, że coś takiego jest, ale też fajnie wiedzieć, co zrobić, żeby to obejść. Czyli tak jak mamy mutację genu MTHFR, chyba najbardziej dzisiaj popularną mutację, no żeby dać foliany, żeby się nie stresować, żeby spać, żeby sałaty jeść z oliwą i tak dalej. A nie, żeby po prostu się stresować.
Właśnie, czyli badanie genów w celu na poprawienia pracy tych, które są w jakiś sposób upośledzone.
Tak, nauki o sobie,
a nie w celu dowiedzenia się, że jest źle i będzie tragedia.
Tak, bo każdy z nas ma predyspozycję do różnych
Oczywiście.
Chorób. Każdy, nie ma takiej
każdy
osoby.
Każdy z nas ma jakieś mutacje genetyczne, to też.
Pewnie, to są polimorfizmy, może nie do końca mutacje, ale jakieś takie mutacje pojedynczych nukleotydów, które wpływają. No ale bez tego nie byłoby różnych charakterów, nie byłoby różnych temperamentów, prawda? Ktoś jest bardziej nerwowy, ktoś jest bardziej spokojny, ktoś się lepiej uczy, ktoś się gorzej uczy.
Byliśmy nudni,
to raz. A dwa, każda nawet mutacja, która teoretycznie wydaje się niekorzystna, już są badania takie, które pokazują, że w innych aspektach życia ona jest korzystna, czyli przykładowo gen COMT, COMT++, który sprawia, że mamy więcej adrenaliny, dopaminy i jesteśmy bardziej nerwowi, porywczy, może działać na plus, bo szybciej się uczymy i to byli osoby, które miały COMT++ w czasach prehistorycznych, pilnowały jaskini, nie spały, walczyły, prawda? No teraz tak może trochę sobie żartuję, ale taka jest prawda, albo gen APOE4, który zwiększa predyspozycję do Alzheimera, poprawia płodność. Tak, więc to jest dużo takich ciekawych przypadków. No
tak wydaje mi się, że ewolucja nie popełnia błędów i skądś się wzięły.
Dokładnie,
skądś to się wzięło, więc jest to bardzo ciekawy temat. Lubię takie porównanie epigenetyki do tego, że dostaliśmy od rodziców, kiedyś myślano, że tak naprawdę trójkąt do grania i możemy zagrać tylko jedną melodię, ale tak naprawdę dostaliśmy cały fortepian, na którym możemy zagrać taką melodię, jaką chcemy.
Tak, bo genom jest jeden, epigenomów tysiące.
Dokładnie.
I tak,
dokładnie.
Tak to mniej więcej wygląda. No więc, ale jeszcze wracając tutaj do tych złych wariantów genu, pytanie, czy osoba, która ma mutację, na przykład, będę tutaj może trochę monotematyczna, MTHFR, prawda? No bo to każdy wie, o co chodzi.
Tak.
MTHFR mutację, załóżmy tą, nawet taką tą dotkliwą, tę 6677T, i która imprezuje, chleje całe imprezy, wiadomo, alkohol jakiś tam spożywa dwa razy w tygodniu, nie śpi, pracuje w korpo, je kebaby, popija Coca-Colą, a mamy obok osobę, która, nie, odwrotnie chciałam powiedzieć, przepraszam, osoba, która nie ma mutacji właśnie genem THFR, czyli ma ten super wariant, a właśnie ma taki styl życia, że imprezuje, nie śpi, pije Coca-Colę, je kebaby, wiadomo, bardzo kiepski styl życia ma i mamy osobę z mutacją genem THFR, która je sałaty, wysypia się, dba o rytm dobowy. Pytanie, która z tych osób ma bardziej rozwalone geny?
Dokładnie.
Bo myślę, że odpowiedź jest dość oczywista.
Tak, i to jest bardzo ciekawy temat i warto, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę. To co, chyba przejdziemy do cięższych tematów.
Można.
Może nie aż takich ciężkich, ale rozmawiajmy o nowotworze jako o chorobie metabolicznej. Jedna, powiedzmy, że to jest jedna z tez tego, powiedzmy, że na ten moment dość mocno potwierdzona. Niektórzy jeszcze wątpią, nie są przekonani, natomiast warto o tym na pewno rozmawiać. I wiem, że dobrze znasz temat. Na polskiej scenie nie za bardzo można znaleźć informacje na przykład o efekcie Warburga.
Tak, rozmawialiśmy o tym, że po wpisaniu nie
znajdzie
zbyt
tak,
wiele
dokładnie. Więc
informacji.
Myślę, że warto w ogóle wyjaśnić, na czym polega tam metaboliczne podejście do chorób nowotworowych.
Tak, jeśli chodzi o teorię Warburga, ta teoria, z tego co się dobrze orientuję, już około 100 lat temu została właśnie tutaj zapoczątkowana właśnie przez Otto Warburga, który zaobserwował, badając komórki nowotworowe, że one mają zmieniony metabolizm, czyli troszeczkę inaczej produkują energię niż komórki zdrowe naszego organizmu. Troszeczkę inaczej, czyli tutaj też takie było ciekawe porównanie, podobnie jak komórki drożdży, w momencie kiedy położymy te komórki na środowisku bogatym w glukozę, czyli w cukier prosty, te komórki zaczynają, teraz mówię o drożdżach, te komórki drożdży zaczynają tracić mitochondria bardzo szybko, czyli te nasze takie główne fabryczki energetyczne, i zaczynają fermentować tą glukozę, mimo że mają tlen. Czyli teoretycznie, jeżeli komórka ma dostęp do tlenu i mitochondria sprawne, nie powinna tutaj pozyskiwać energii w takim procesie beztlenowym, prawda? Bo fermentacja glukozy to jest taki proces typowo beztlenowy. I właśnie Otto Warburg zaobserwował, że podobnie jak w tych komórkach drożdży, komórki nowotworowe właśnie szybko fermentują glukozę mimo dostępu do tlenu, co jest procesem dużo mniej wydajnym energetycznie. Tutaj mamy dwie cząsteczki ATP, jakby tutaj fosforylacja oksydacyjna około 32-34 cząsteczki ATP. Czyli dużo więcej tej energii pozyskujemy w procesie takim tlenowym, typowym. Więc no, oczywiście to była taka teoria już powielana. Już mamy ponad 200 badań z tego, co się orientuje, potwierdzających tą teorię. Ale pytanie musimy sobie zadać, dlaczego te komórki zmieniają ten metabolizm, bo to nie dzieje się też tak bez przyczyny. I no, jedną z przyczyn, tutaj dość mocno chociażby zbadaną przez Thomasa Seyfrieda, kojarzysz pewnie, tutaj badacza nowotworów, jest to, że po prostu one mają zniszczone mitochondria. No i znowu musimy sobie zadać pytanie, co niszczy mitochondria w takim razie. Więc no, to już było dużo obserwacji, że po prostu komórki nowotworowe mają te mitochondria zniszczone, one mają zaburzenia błony tych właśnie mitochondrialnych. Często mają inaczej ułożone grzebienie. No, generalnie inaczej wyglądają, mam inną morfologię. No i no, to, co niszczy mitochondria, to przede wszystkim wolne rodniki tlenowe. Czyli znowu musimy się cofnąć do diety.
Do podstaw.
Do diety, do podstaw. Czyli o tym, co mówiliśmy na samym początku, czyli ta równowaga redox nieszczęsna. Trudny temat, ale jakże ważny. No i co prowadzi do nierównowagi redox, prawda? No tu przede wszystkim będzie do tego prowadzić nadwyżki kaloryczne. Zawsze jak jemy za dużo, no to jest prosta matematyka. Jeżeli siedzę w domu i nie ćwiczę, a zjem za dużo, to wyprodukuję i tak tylko tyle energii, ile jest mi potrzebne do przeżycia, do utrzymania podstawowych funkcji życiowych, a więcej nie wyprodukuję. No ale paliwo energetyczne mam, prawda? Czyli to troszeczkę tak, jakbyśmy ładowali do spiżarki czy do lodówki jedzenia, mimo że już jest pełna lodówka jedzenia, ale jeszcze walimy na siłę, żeby po prostu upchać, prawda? No nie da się tak. No, byśmy po prostu zostali przestymulowani energią, gdybyśmy produkowali. No i mamy tutaj jakby dwie opcje. Albo możemy wyprodukować ciepło i tu morsowanie, prawda, zimna termogeneza troszeczkę poprawia to w sytuacji, kiedy ktoś lubi się przejadać, powiedzmy. No albo idzie to na produkcję wolnych rodników tlenowych, czyli po prostu aktywują się bardziej kompleks pierwszy i trzeci mitochondrialny. No i dochodzi do tak zwanego wycieku elektronów, czyli po prostu te elektrony zamiast sobie iść w produkcję energii, wypadają, no tak mówiąc kolokwialnie, wypadają i łączą się z tlenem i produkują się wolne rodniki tlenowe. No i wiadomo, jeżeli raz na święta się objemy, no to nic się złego nie stanie, ale jeżeli taka sytuacja trwa tydzień, dwa, miesiąc, rok, latami, a nie ma tej przerwy w tym jedzeniu, jeszcze nie ma ruchu do tego, no to tych rodników zaczniemy produkować dużo, dużo więcej. Tak jak wcześniej wspominałam, jak łączymy jeszcze tłuszcze i węglowodany w jednym posiłku i jest tego dużo, jest tego nadmiar kaloryczny, to w ogóle dochodzi do takiej sytuacji, która się nazywa, w Polsce się jeszcze o tym w ogóle nie mówi, ale to jest tak zwany zator mitochondrialny, czyli po prostu, no mitochondria nie wiedzą co robić. Mamy to paliwo, mamy to. Możemy korzystać tylko z tego albo z tego. No najpierw z glukozy musimy skorzystać, prawda? No to przerabiamy glukozę. No ale tłuszcze też są, no to trzeba coś z nimi zrobić. No i dochodzi jakby do kumulacji się takich niepełnych produktów, jakby beta-oksydacji czy też metabolizmu węglowodanów. No i po prostu blokada cyklu Krebsa, pewne reakcje zachodzą, pewne nie, no taki chaos się robi, mówiąc w skrócie. No i wtedy te wolne rodniki się kumulują, dochodzi do kumulacji wolnych kwasów tłuszczowych w wątrobie, w trzustce, w organach, co prowadzi do insulinooporności, cukrzycy typu drugiego, no i w konsekwencji do nowotworów. No to, co ja obserwuję w swojej praktyce, to około 90% moich pacjentów onkologicznych mają zawsze wysoką insulinę, wysoki poziom cukru we krwi, no i zawsze albo historia cukrzycy typu drugiego, albo insulinooporność, która nigdy nie została zdiagnozowana. Okay. I to jest naprawdę 90% osób, nawet te szczupłe. Zawsze, okay, po zbadaniu. Fruktozamina czy inne markery glikacji wychodzą kiepsko.
Okej. No i też insulina i powiedzmy IGF-1 mają swoje do powiedzenia w kontekście...
No i to są właśnie tak zwane... Nie chciałam mówić czynniki transkrypcyjne, ale hormony jakby, czy też sensory, które regulują cały nasz metabolizm, prawda? Bo insulina nie jest zła, nie jest naszym wrogiem.
No nie, absolutnie.
Absolutnie. Insulina jest nam niezbędna do życia, ale jeżeli insulina jest wydzielana stale, no to mówi, że cały czas mamy imprezę po prostu i musimy energię gromadzić, a nie spalać. Mm. I jeżeli te wyrzuty insuliny są 5 posiłków oczywiście pełnoziarnistych, prawda, codziennie, tak, no to insulina po prostu się wydziela, skacze, aż później się nie wydziela, tylko po prostu jest pik i leci po prostu przez cały dzień, nie spada. No i insulina jest czynnikiem, który mówi komórkom, dziel się, rozmnażaj się.
Rośnij.
Bardzo dokładnie to omawiam na swoich szkoleniach właśnie z nowotworów, krok po kroku, co się tam dzieje, no ale insulina aktywuje onkogeny. Onkogeny wyłączają geny supresorowe, które hamują rozwój nowotworów. To z kolei sprawia, że wolne rodniki się kumulują, no i dochodzi do uszkodzenia mitochondriów. Okay. No to jest tak jakby ciąg przyczynowo-skutkowy. Na IGF-1 no to również nadwyżki kaloryczne, nadwyżki białka przede wszystkim w połączeniu z węglowodanami i też tutaj, no IGF-1 też nie jest naszym wrogiem, reguluje odporność,
absolutnie,
działa neuroprotekcyjnie.
Nasz organizm,
prawda,
chyba nie wyprodukowałby
wroga żadnego,
tak jak z cholesterolem. Jeśli coś produkuje, znaczy, że gdzieś mu się przydaje.
Dokładnie, tak tak samo ciała ketonowe, no do kwasicy ketonowej sam z siebie człowiek dokładnie. Się nie doprowadzi,
jest
nie, nie ma
patologia,
szans.
A nie fizjologiczna reakcja. No bardzo, bardzo ciekawy temat to jest. No i też warto wspomnieć, że jakby dopiero od niedawna mamy taki dobrobyt pod kątem jedzenia. Wcześniej to przeładowanie energetyczne nie było możliwe za bardzo.
Tak, i tu czytałam ciekawe badania dosłownie kilka dni temu, że podczas, robiono statystyki, podczas pierwszej i drugiej wojny światowej drastycznie spadała po prostu liczba zachorowań cukrzycy typu drugiego.
O, proszę.
Tak. To jest normalnie, takie luki są po prostu w statystykach. Podczas tego okresu, gdzie występowały wojny. No i myślę, że nowotworów też wtedy było mniej, no, mimo że stres był ogromny, prawda?
Tak,
to
tak,
też jest ciekawe, tak. że ci, którzy przeżyli wojnę, dzisiaj mają tam 90 parę lat, no oni wcale nie mają jakiejś demencji, jakichś problemów, prawda? Zaburzeń.
Przejdźmy do tematu głównego jakby, no bo w końcu kanał i wszystkie te podcasty mają poniekąd zahaczać o ketozę, więc tak. Ketoza wydaje się być nie dietą, ale też stanem organizmu,
stanem umysłu który,
i organizmu, który będzie wpływał naprawdę pozytywnie w kontekście i profilaktyki, i leczenia nowotworów. No badań jest coraz więcej. Są wręcz
na ludziach pojawiają się pierwsze, to
tak.
Jest fajne.
Jest to dość fascynujący temat, więc nie wiem, od którego miejsca byś chciała zacząć, ale
może... ogólnie, co to
ogólnie.
Jest ketoza?
Okay.
Czy myślisz, okay. że warto o tym
Tak,
mówić?
Myślę, że możemy o tym wspomnieć.
No, ketoza jest to dieta wysokotłuszczowa, która tak w dużym skrócie polega na tym, że nasz organizm się przestawia z palenia glukozy, która dla większości osób jest głównym paliwem energetycznym, na spalanie ciał ketonowych, które są po prostu produktem metabolizmu kwasów tłuszczowych, prawda? Czyli jakby zmieniamy paliwo energetyczne naszego organizmu. Oczywiście wiadomo, krwinki czerwone pracują nadal na glukozie, ale to nie jest tak, że jakby tu nie jedząc dużo węglowodanów, my tam doprowadzimy się do takiej śmierci, czy coś takiego. Dlatego, że no mamy aż 4 różnego rodzaju hormony, które podnoszą nam poziom glukozy w procesie glukoneogenezy i no nie ma szans na to, żeby się doprowadzić tutaj do jakichś niedoborów glukozy. Zresztą no, jakby przez całą historię ludzkości były okresy głodu, czasem długie okresy głodu, prawda?
Stąd kiedy była mroźna, też się wzięła.
Tak, kiedy były mroźne zimy, kiedy plony trafił szlak, powiedzmy sobie kolokwialnie. I po prostu no, człowiek jest stworzony do poszczenia, do postu. Ketoza to jest taki stan postu odżywczego, kiedy mimo tego, że udajemy post, to jemy i odżywiamy się normalnie, więc to jest o tyle fajne, że nie musimy głodować 50 dni i dłużej, tylko po prostu możemy się normalnie odżywiać, dostarczać sobie pożywienie, jednocześnie mając wszystkie korzyści z postu. No i w kontekście chorób nowotworowych, jakie tutaj są korzyści? No na pewno dieta ketogeniczna wpływa na dość znaczące obniżenie stanów zapalnych. Obniża inflamasomy, czyli tak zwane kompleksy zapalne, no których w chorobach nowotworów jest dużo. Jest to choroba o podłożu zapalnym, jak każda choroba przewlekła zresztą, czy to cukrzyca, czy jakakolwiek choroba autoimmunologiczna, mamy do czynienia ze stanami zapalnymi. Co jeszcze? Na pewno, co jest tutaj fajne, myślę, dla pacjentów onkologicznych, poprawia odporność na stres. Większość osób, które znasz pewnie i sam też być może tego doświadczyłeś, które są na ketozie, mają wyższą odporność na stres. Często jest tak, że rzeczy, które kiedyś nas bardzo stresowały, nagle przestajemy w ogóle o nich pamiętać, prawda? Jakość snu się poprawia bardzo, co też jest ważne. Dużo osób z nowotworami nie śpi, bo się stresuje, po nocy myśli, rozmyśla.
Ogólnie reguluje się cykl dobowy cały.
Cykl dobowy się cały reguluje, także to też jest bardzo ważne. No i beta-hydroksymaślan ma masę właściwości w ogóle o potencjale antynowotworowym, czyli obniża te wszystkie czynniki wzrostowe, aktywuje geny długowieczności, aktywuje geny supresorowe nowotworów też, to jest tutaj bardzo ważne. Takie jak właśnie FOXO, sirtuiny, PGC1, czyli to na mitochondria bardzo pozytywny wpływ, czyli jakby beta-hydroksymaślan może nawet pośrednio stymulować produkcję nowych mitochondriów i namnażanie, prawda? Też, a to może pomóc przywrócić apoptozę komórek nowotworowych, czyli ich programowaną śmierć, co jest jedną z głównych cech chorób nowotworowych. Po prostu te komórki nie mogą się zabić, one są nieśmiertelne i nie reagują na te sygnały o zabójstwie. Znaczy tak zwanym zabójstwie samobójczej w sumie śmierci komórki. A właśnie ketoza może przywrócić tą zdolność. Mało tego, jest masa badań już, które potwierdzają, że dieta ketogeniczna poprawia wrażliwość na chemię i radioterapię. Czyli osoby, które są na diecie ketogenicznej, z tego co ja obserwuję, to już jakby abstrahując od badań, tutaj mówię to w oparciu o swoją praktykę, moi pacjenci, którzy wejdą na dietę ketogeniczną, często mają dużo szybszą regenerację po chemii i radioterapii. Wyniki badań się poprawiają naprawdę szybko, tak szybko, że aż lekarze są w szoku i się zastanawiają, co się dzieje. Nieraz już się spotkałam z taką opinią. Co jeszcze? Ketoza zapobiega kacheksji. To jest też bardzo ważny temat.
To jest fenomenalny temat.
Tak, dlatego, że no co to jest kacheksja? Kacheksja jest to takie patologiczne wyniszczenie, czyli pacjenci onkologiczni bardzo często, mimo że jedzą dużo słodkiego nawet, bardzo szybko tracą mięśnie i to sprawia, no kacheksja zabija około 80% nawet procent pacjentów z nowotworami, jak pokazują statystyki, od 50 do 80. Także często to nie jest śmierć na skutek nowotworu, tylko śmierć na skutek kacheksji, wyniszczenia. Ciała ketonowe hamują jakby atrofię mięśni, czyli te mięśnie się nie rozkładają. No ja to dość mocno obserwuję u siebie, gdzie ja mogę na przykład 2 dni nie jeść i ani gram z mięśni mi nie spadnie, gdzie na węglowodanach wystarczyło parę godzin nie jeść i już masa mięśniowa leciała, a zbudowanie każdego grama zajmowało miesiące, więc jakby tutaj pod kątem tej masy mięśniowej to jest bardzo ważne, myślę. I no, to jest też taki trochę paradoks, że łatwiej się mówi, że łatwiej nie jeść i nie tracić masy mięśniowej niż jeść węglowodany
nawet
dużo.
Nadmiar powyżej zapotrzebowania.
Powyżej zapotrzebowania i to może przynieść odwrotne skutki. Tak. No, nutri drinki, które dzisiaj się poleca, no to jest w ogóle zabójstwo. Tam jest masa białka i węglowodanów, czyli po prostu mTOR.
Napędzanie.
Napędzanie GF1 mTOR. No, coś strasznego. Mam nadzieję, że powstaną jakieś fajne keto drinki w przyszłości. Mam nadzieję, że też tutaj być może za jakiś czas uda nam się to osiągnąć, taką produkcję, no bo to byłoby coś fajnego, myślę.
Jak najbardziej
ułatwiające. Mogli sobie do szpitala zabrać
na przykład. Bo niestety często tracą apetyt osoby.
Tak, ale czy to nie jest adaptacja do tego, żeby się pozbyć nowotworów? Tak,
jakby sama wymusza, powoduje tą utratę apetytu już sama z siebie, więc...
Tak, no co jest ciekawe, bardzo fajnie widać to u dzieci, które jeszcze mają ten instynkt samozachowawczy i ostatnio słyszałam od jednego z rodziców moich pacjentów, znaczy mojej pacjentki, takiej małej dziewczynki z nowotworem, tata jej jeszcze jakby zanim wprowadzili jakąkolwiek dietę, zanim zaczęli się interesować, mówi, że no dziwna rzecz się stała. W momencie, kiedy padła diagnoza, jeszcze zanim się zaczęła chemioterapia, córka nagle straciła apetyt na słodycze. Ja mówię, no to bardzo dobrze, że straciła apetyt na słodycze, bo organizm najwyraźniej podpowiada, że to jest złe. Ale to jest ciekawe i fascynujące, że tak jakby no organizm sam mówi, że no tego nie jeść teraz po prostu, żeby się wyleczyć, prawda? I ja myślę, że ten brak apetytu to jest właśnie taka adaptacja. Co się mówi? No proszę jeść jak najwięcej, proszę jeść to, co sprawia radość, no bo żeby
żeby utrzymać masę mięśniową, a można ją utrzymać nie jedząc. Więc...
No właśnie, to jest paradoks straszny. A dodając do tego jeszcze BHB egzogenne na przykład, no to już w ogóle hamujemy tą kacheksję, a no w Polsce mamy wreszcie
w
końcu mamy fajne BHB, które no sama polecam też.
Ja jak najbardziej, tak. Z firmy dobrpolski.com możemy tutaj śmiało powiedzieć.
Możemy reklamę zrobić.
Tak, jak najbardziej.
Tak, no bo prawda jest taka, że jeżeli ktoś już nie chce i nie może, no bo wiadomo, chemioterapia przełyk niszczy, często są rany w przełyku, nadżerki. No to jakby tutaj sprawia, że ci pacjenci no nie mogą nawet jeść, nawet to sprawia im po prostu ból. Więc włączenie wody z beta-hydroksymaślany może sprawić, że oni będą mieli energię, nie będą tracić sił i jednocześnie nie będą tracić masy mięśniowej, a no jakieś witaminy wiadomo, no mniejsze zło, suplementy nawet podać, prawda, tutaj w trakcie chemio czy radioterapii. I też jest ponad 2000 badań, które mówią, że antyoksydanty i suplementy nie interferują z chemioterapią, co jest w ogóle...
I też częsty problem, bo sam spotkałem się z tym, że u pacjentów po prostu lekarze zabraniali czegokolwiek, nawet witaminy D3. Czegokolwiek.
Najbardziej boli, że zabraniają probiotyków. Oczywiście ja jestem w stanie to zrozumieć, że boją się jakiejś sepsy, jakiegoś właśnie zakażenia. Ale co pokazują najnowsze badania na myszach? Myszy germ-free w ogóle nie odpowiadają na chemioradioterapię. Więc no generalnie, jeżeli pozbawimy człowieka mikroflory, a co się daje przed chemioterapią? Często antybiotyki, prawda? No to jak ma organizm reagować na chemio czy radioterapię, gdzie układ odpornościowy nie działa? A tak naprawdę chemio czy radioterapia ma za zadanie wywołać w organizmie procesy autofagii, które mają pobudzić układ odpornościowy. To już jeszcze nowsze badania pokazują, które czytałam dosłownie kilka tygodni temu. I to, czy chemioterapia zadziała, zależy od tak naprawdę dwóch czynników. Od tego, jaki mamy poziom glukozy we krwi, insuliny, czyli jak jest nisko glukoza, nisko insulina, to lepiej zadziała. I drugi czynnik, sprawność układu odpornościowego. Jeżeli układ odpornościowy nie jest sprawny, no my możemy się ładować cyklem za cyklem i to nie będzie miało efektu, albo będzie miało na chwilę.
No i też tutaj a propos ketozy, beta-hydroksymasian też działa ochronnie przy chemioterapii na komórki zdrowe.
Tak,
co to jest
prawda.
Ważne tutaj. Także...
Tak, i on w ogóle pobudza na przykład angiogenezę w zdrowych komórkach, a hamuje. Nowotworowej,
super.
Więc to jest też fajne.
No to jest fenomenalne, tak, bo to jest jeden z większych problemów.
Wybiórczo po prostu
tak
działa.
Tutaj próbuję się stworzyć leki, które zadziałają, a one nie potrafią zadziałać całkiem wybiórczo. Prowadzą często do jakichś...
A to nie ma skutków ubocznych właśnie.
Dokładnie, to
jest fajne,
ubocznych,
że...
a to nie ma skutków
biegunkę,
ubocznych.
Jak tam dużo się tego...
Zatłuszczu za dużo, ale też... Ketoza nie musi być aż taką dietą high fat, jak wiele osób myśli. Tak naprawdę to jest dieta przede wszystkim low carb.
Tak, no jest to dieta zdrowa przede wszystkim, a też dużo pacjentów mówi, no jak dieta wysokotłuszczowa, dieta Kwaśniewskiego, to co teraz będę, śmietany, mascarpone i boczek?
Nie do końca o to chodzi, tak naprawdę.
Nie, w ogóle nie o to chodzi.
Tak, tutaj można zrobić bardzo gęstą odżywczą ketozę.
Taką śródziemnomorską, na rybach, owocach morza, oliwie z oliwy,
tak naprawdę do takich produktów, nawet ktoś bardzo ortodoksyjny, kto się skupia na takiej diecie, powiedzmy, i żydowskiej, nie będzie miał zastrzeżeń.
No nie powinien.
Będzie dosyć czysto. No więc faktycznie w praktyce ketoza wydaje się takim na ten moment bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo też celuje w to metaboliczne podejście do...
Celuje w każdą cechę komórki nadtworowej. W mitochondria, czy w zniszczone mitochondria, w nadmierną angiogenezę, czyli tu hamuje, celuje w jakby inaktywację protonkogenów, takich jak AKT, kinaza, nie? mTOR, to może nie jest protonkogen, ale taki sensor, który aktywuje protonkogeny. Wpływa pozytywnie na białko P53, które jest genem supresorowym, to też takie badania czytałam. Uderza w apoptozę, czyli może indukować apoptozę komórek nowotworowych. Zapobiega kacheksji, no w każdym aspekcie. Chociaż musimy powiedzieć niestety, że to nie jest dieta dla każdego, że są pewne rzadkie, co prawda, bardzo rzadkie mutacje genetyczne, które sprawiają, że nie wejdzie dana osoba w ketozę.
Albo nie można wytwarzać ciał ketonowych.
Albo nie można wytwarzać ciał ketonowych, albo nie można transportować kwasów tłuszczowych do mitochondrów. Jest taka mutacja, na przykład genu CPT1A, która jest dość powszechna, na przykład wśród Inuitów, co jest ciekawe, co się często mówi, że oni skorzystają z ketonu, to jest nieprawda do końca. Ale jest taka mutacja, która po prostu sprawia, że dana osoba nie wejdzie w ketozę i będzie się na tłuszczach otłuszczać. Ale to jest dość szybko zauważalne, bo taka osoba już po 2, 3, 4 tygodniach stwierdzi, że czuje się coraz gorzej, nie przechodzi adaptacji, zaczyna nabierać masy ciała bardzo szybko, zwłaszcza tej tłuszczowej, i po prostu czuje się kiepsko bardzo. A wiadomo, że adaptacja i tak trwa kilka tygodni, czasem miesięcy, ale zazwyczaj już po 2, 3 tygodniach taka osoba zaczyna czuć coś tam, że coś się dzieje, prawda? A w przypadku tych mutacji zazwyczaj tutaj dość szybki jest efekt, że jest bardzo, bardzo duże pogorszenie samopoczucia. No i też mutacja dehydrogenazy pirogranianowej, bardzo, bardzo, bardzo rzadka, ale taka osoba też po próbie wejścia w ketozę po kilku dniach już się będzie czuła fatalnie, może dostać nawet ataku padaczkowego, który zazwyczaj cofa się po włączeniu węglowodanów, także nie jest to coś, co zagraża życiu może, ale tutaj taka próba dość szybko będzie zauważalna, że to po prostu nie działa. To jest jedna mutacja na milion, więc trzeba o tym powiedzieć, bo wiadomo.
Oczywiście.
Tutaj często się ludzie pytają, czy
są jakieś przeciwwskazania.
No i też taka bardzo ostra niewydolność, czy stan zapalny wątroby. Myślę, że tu też najpierw obniżyć węgle, a jak wątroba już się zregeneruje, wtedy spróbować ketozy.
Chociaż przy stłuszczeniu wątroby ketoza potrafi działać super, więc to tak ciężko znaleźć ten etap, gdzie ta wątroba faktycznie już jest na tyle...
Ja na przykład mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że ja miałam przez dobre 3 lata non-stop próby wątrobowe podwyższone, ARAT, ASPAT. Po 2 tygodniach ketozy pierwszy raz od 3 lat, czy tam 2 lat miałam je w normie. Po 2-3 tygodniach sobie właśnie zbadałam, pamiętam. Z ciekawości zwykle mówiłam, czy ta ketoza mi zaszkodzi, czy nie. I mówię, po prostu jak to jest możliwe.
Więc porozmawiam jeszcze o integralnej części ketozy, jaką są posty, którą w sumie ketoza symuluje. Ale jest dużo badań, gdzie posty, stricte posty, mają bardzo dobry wpływ. Czy to przy leczeniu...
Jeszcze można kroczek więcej zrobić przy tej diecie ketogenicznej za pomocą postów, to na pewno. Tylko znowu, te posty trzeba dostosować do stanu zdrowia, wiadomo, wagi, masy mięśniowej i tak dalej. Nie każdy może sobie pozwolić na tydzień głodówki.
To prawda.
Ale już 24 godziny postu daje super efekty i zazwyczaj te 24 godziny na ketozie w ogóle nie są odczuwalne. Tak jakby po prostu dzień minął i nic się nie dzieje. Sama takie posty co jakiś czas stosuję, takie 24 godziny. I jakie korzyści? Hormon wzrostu 2000% w górę, prawda? Czyli regeneracja super. Dochodzi do autofagii zniszczonych komórek autoimmunologicznych i co też warto powiedzieć, już tak też odchodząc od chorób nowotworowych, komórek autoreaktywnych, co też jest ciekawe, czyli przy chorobach autoimmunologicznych też takie krótkie głodówki nawet mogą działać cuda. Właśnie obniżamy te wszystkie czynniki typu IGF, mTOR jeszcze niżej, AMPK idzie jeszcze wyżej, czyli wszystkie te geny długowieczności związane z antyoksydacją, po prostu aktywujemy epigenetycznie, można powiedzieć. Więc takie posty, 24 godziny super, 5 dni jeszcze lepiej, jak to się wiadomo, ma nadmiar tkanki tłuszczowej, może sobie na to pozwolić. Tak. 5 dni to jest takie chyba największe optimum, bo po 5 dniach się resetuje układ odpornościowy. Tu akurat badania pan Walter Longo robił na postach, taką dietę bardziej FMD, czyli taki jakby Fasting Mimicking Diet, ale to mniej więcej działa na tej samej zasadzie, czyli 5 dni po prostu jest bardzo niska kaloryczność, bardzo nisko białko i to resetuje układ odpornościowy. I może cofać nawet niektóre choroby autoimmunologiczne, jak się okazuje. Jak stwardnienie rozsiane, to były badania najciekawsze.
Wow, super. Widziałem też badania, gdzie właśnie post zastosowany dzień przed, dzień po i w trakcie chemioterapii dawał super efekt. To chyba De Agostino przeprowadzał.
Tak, ja to też swoim pacjentom polecam coraz częściej, chociaż no mówię, nie każdy jest na to gotowy. Tak. I ja mam też parę osób, które mają bardzo niską, naprawdę już bardzo niską wagę i lekarze grożą, że będzie żywienie dojelitowe u takich osób, więc już tutaj tych postów po prostu nie stosuję dla bezpieczeństwa, jeżeli ktoś rzeczywiście ma tą masę mięśniową bardzo niską, no bo z dwojga złego lepiej nie zrobić tego postu, niż jakby po prostu glukozę miał.
No tak, na ketonie dostarczoną.
A robią tak, z tego co wiem. I to jest wręcz warto włączone w leczenie.
Warto zaznaczyć, żeby odróżnić spadek wagi od spadku masy mięśniowej, bo to też jest różnica, tak? Często właśnie walczy się o to utrzymanie wagi, gdzie dużo osób powinno tą wagę jednak zrzucić.
Tak, ale ja już mówię o takich osobach,
oczywiście,
naprawdę
oczywiście. Chciałem to tak jakby zaznaczyć, bo też często ludzie nie rozumieją tej różnicy, nawet lekarze nie widzą tej różnicy.
Tak, no bo tu przede wszystkim idzie z tkanki tłuszczowej.
Dokładnie, a jak ktoś jest takim chodzącym workiem cytokin prozapalnych, można powiedzieć, tak, wiadomo, że tkanka tłuszczowa tak działa, no to jak najbardziej obniżenie masy ciała, nie masy mięśniowej, będzie wskazane.
Tak, i to będzie zapobiegać nawrotom, chorobom nowotworowym.
Tak, więc jak ktoś chce też stosować posty ogólnie, na przykład ktoś posłucha tego podcastu i pomyśli, że posty są super, to warto wspomnieć, że pierw ketoza, potem posty najlepiej. I będzie dużo łatwiej.
Tak, dużo łatwiej, no i warto pamiętać o nawodnieniu, elektrolitach na postach, bo bez tego to jest dotkliwy post. Dokładnie. Mimo tego, że ketony są, post będzie dotkliwy, więc woda z solą himalajską, jakiś potas sobie nawet dorzucić trochę, magnez, resztę suplementu nawet można odstawić na czas postu, bo to nawet lepiej, prawda, bo to naturalnie pobudzamy te wszystkie jakby czynniki antyzapalne, więc nie ma takiej potrzeby, ale no te elektrolity zostawić najlepiej.
Tutaj jeszcze wrócę chwilę do kwestii białka, bo dzisiaj o nim dużo nie rozmawialiśmy. Często osoby martwią się, że ketoza jest dietą wysokobiałkową. Po pierwsze, być nie musi, ale po drugie też czytałem, a raczej słuchałem podcastu De Agostino, gdzie mówił, że w ich badaniach nawet duża podaż BCAA, czyli aminokwasów rozgałęzionych, nie wpływa jakby na rozwój nowotworów, komórek nowotworowych i jego zdaniem BCAA są jakby dedykowane i wzrost tutaj przez to jakby mTOR jest dedykowany dla mięśni szkieletowych. Takie ciekawe tutaj
się... Też słyszałam o tym rzeczywiście, chociaż to czytałam kilka różnych badań na ten temat i generalnie przy jakichś takich już bardzo zaawansowanych nowotworach duża podaż BCAA też może tutaj sprawiać, że jakby komórki nowotworowe wykorzystują pewne intermediaty tutaj przetwarzania tych aminokwasów do produkcji swoich białek. Chociaż to były chyba badania bardziej in vitro takie z tego co pamiętam. Ale no właśnie, jeśli chodzi o to białko, to nie jest tak, że osoba, która jest na ketozie takiej antynowotworowej musi mieć mało białka. To jest nawet szkodliwe, dlatego że niedobór białka, taki długotrwały niedobór białka, też chociażby przyspiesza atrofię grasicy, prawda? Czyli też układ odpornościowy jest bardzo osłabiony. Nasza wątroba do detoksu potrzebuje białka, prawda? Cysteiny, różnych aminokwasów do drugiej fazy detoksu w wątrobie, żeby usuwać kancerogeny czy toksyny. Więc no ja się nigdy nie skupiam na tym, żeby dawać dietę jakoś bardzo niskobiałkową, tam 0,5-0,7 na kilogram masy ciała. Zazwyczaj 1-1,2 gram na kilogram masy ciała w ogóle nie przeszkadza tutaj, żeby wejść w tą ketozę, czy nawet 1,5 niektórych. Jak ktoś jest aktywny, to może jeszcze więcej tego białka sobie wrzucić. No wszystko zależy też od tego, jak duże problemy metaboliczne ma dana osoba, bo wiadomo, jak ktoś ma zaawansowaną insulinooporność czy cukrzycę typu drugiego, no tu na początku bym była ostrożna. Ale jeżeli to nie jest aż taka insulinooporność, gdzie ktoś waży 150 kg i po prostu gram wagi spada przez miesiąc, no bo są takie osoby, no to myślę, że tutaj nie ma co z tym białkiem się aż tak...
Dokładnie. A jeśli chodzi o utrzymanie stanu ketozy, bo też później osoby się gubią, myślą, że cały czas trzeba trzymać niski, to widziałem badania, gdzie nawet 3 gramy białka na kilogram suchej masy ciała u wytrenowanych osób nie wyrzucały ze stanu ketozy, więc...
O ile węgli można później więcej dorzucić.
I węgli, tak. Więc tutaj inaczej u osób zdrowych, inaczej u osób z nowotworami, bo też pamiętam z Twojego szkolenia, że tutaj komórki nowotworowe mają sporo więcej tych receptorów dla insuliny, chociażby
I dla glukozy nawet 50 razy
tak,
więcej.
Tak, więc raczej bym z tymi węglami chyba
tak, tutaj nie, no to na pewno
nowotworowych. Natomiast można tą dietę dopasować do każdej osoby i nawet osoby, które boją się zbyt niskiej lub zbyt wysokiej podaży białka, to naprawdę można tutaj fajnie modulować.
Dobrze, ja może jeszcze też tak na koniec powiem trochę, bo dużo osób myślę, że gdzieś tam będzie się dopytywać w komentarzach tutaj dociekliwych bardzo osób o odwrotny efekt Warburga.
Okej, faktycznie.
Tak.
Pochwaliliśmy
Warburga. I owszem, zdarza się, co prawda nie jest to mechanizm częsty, ale zdarza się coś takiego jak odwrotny efekt Warburga, tylko trzeba powiedzieć sobie o tym Na czym to polega i jak do tego się ma ketoza? Bo dużo osób gdzieś tam o tym wie. I co jest ciekawe, też dużo lekarzy mówi o tym odwrotnym efekcie Warburga, a jakby w ogóle nie pomijając kwestie metaboliczne. O co chodzi? Jeśli chodzi o ten odwrotny efekt Warburga, jest to jakby taka kooperacja pomiędzy komórkami nowotworowymi, a komórkami na przykład macierzy zewnątrzkomórkowej, fibroblastami. I co się dzieje? Komórki nowotworowe wydzielają dużo wolnych rolników tlenowych, które niszczą mitochondria w tych komórkach, z którymi one sobie chcą współpracować. Tak będę prosto mówić w miarę. Czyli tak, wydzielają właśnie te wolne rolniki, one zabijają tamte mitochondria. No i wówczas na skutek tutaj znowu zaburzonego metabolizmu tych komórek, one zaczynają wywalać dużo kwasu mlekowego i ketonów na zewnątrz, którymi komórki nowotworowe się żywią. I rzeczywiście są komórki nowotworowe, które mogą korzystać z kwasów tłuszczowych jako źródła paliwa energetycznego i z ketonów jako źródła paliwa energetycznego. Tylko nie jest to proces fizjologiczny, tylko jest to proces patologiczny, czyli na skutek właśnie tych stanów zapalnych i tych wolnych rolników i zniszczonych mitochondriów dochodzi do takiej współpracy. I generalnie taka współpraca na zasadzie wydzielania ciał ketonowych, kwasu mlekowego przez komórki i odbieranie tego przez inne komórki jest to zjawisko bardzo fizjologiczne, które zachodzi każdego dnia w naszym mózgu, o czym też warto powiedzieć, dlatego że taka kooperacja zachodzi chociażby pomiędzy neuronami a komórkami glejowymi, astrocytami. Astrocyty też przetwarzają glukozę, wydzielają kwas mlekowy i ciała ketonowe, żeby nasze neurony się tym żywiły. Także to nie jest takie zjawisko, na którym należałoby się jakoś skupiać. Myślę, że bardzo. No i teraz pytanie, czy skoro wiedząc, że komórki nowotworowe mogą, ale nie muszą żywić się ketonami i ciałami tłuszczowymi, kwasami tłuszczowymi, ale wiedząc, że mimo tego, że one się tym żywią, to i tak się żywią 50 razy bardziej glukozą, no pytanie, co tu zrobić? Czy skoro jest prawdopodobieństwo odżywiania się tych komórek przez ciała ketonowe, to mamy dać dietę wysokowęglowodanową? No bo to są takie dylematy, prawda? Bo ja na przykład też miałam taką jedną pacjentkę, która zrobiła sobie takie super badania w Niemczech czy gdzieś tam za granicą i okazało się, że nowotwór, który ma oczywiście wszystkie zmutowane te onkogeny związane z insulinoopornością i tak dalej, ale też ma dość dużą ekspresję czynnika bodajże CD36, który sprawia, że ta komórka też jest podatna na kwasy tłuszczowe nasycone. No i lekarz jej powiedział, że ona nie może jeść węglowodanów i nie może jeść tłuszczy. I białka też nie, bo białko stymuluje glukoneogenezę. No i ta pacjentka po prostu zgłupiała. Ona mówi, no to co ja mam jeść teraz? No post byłby wskazany, ale ile można pościć, prawda? Zresztą to była osoba bardzo szczupła. I no to są dylematy i pytanie, no co w takim przypadku zrobić? No ja poleciłam śródziemnomorską dietę opartą o kwasy mononienasycone, wielonienasycone bardziej, z lekką restrykcją kaloryczną być może. Coś takiego poleciłam. Nie wiem, czy ta pani to stosuje, bo chyba się tak przestraszyła od lekarza i tego wszystkiego, że się więcej do mnie nie odezwała, ale myślę, że takie rozwiązanie byłoby po prostu najlepsze tutaj, no bo kwasy tłuszczowe nasycone, no większość nasyconych i tak się w naszym organizmie produkuje na skutek nadmiaru insuliny, prawda? I lipogenezy de novo. Więc no, to jest takie rzeczywiście już dylematy, że tak powiem, ale myślę, że skoro ketoza pobudza wytwarzanie nowych mitochondriów, to być może tutaj no, te fibroblasty podzyskały te mitochondria. Ja tutaj tak spekuluję sobie, ale no myślę, że i tak dieta ketogeniczna tutaj może więcej pomóc niż zaszkodzić.
Dokładnie. Też mi się tak wydaje, że ogólnie w całym bilansie dużo więcej zysku
tak,
można zyskać.
No bo co zrobić, prawda? Tak,
dokładnie, jeśli nic nie odpowiada. Chyba z tematów nowotworów wystarczy, ale mała prywata na koniec.
Tak.
Pierwsze pytanie o ulubiony neuroprzekaźnik.
Ojej, GABA.
GABA?
Zdecydowanie GABA, dlatego że mi całe życie GABY brakuje.
Brakuje.
Całe życie problemy ze snem, z wyciszeniem, z relaksacją. I jak tylko GABA się produkuje, to ja to odczuwam po prostu. Serotoniny,
jakieś
dopaminy zawsze miałam.
Ulubione metody na podbicie?
Na podbicie GABY, metody relaksacyjne przed snem, aromaterapia.
Okay.
Ja generalnie przed snem zawsze już od dłuższego czasu robię sobie taki rytuał, 5-minutowy tak naprawdę, gdzie prowadzę ćwiczenia oddechowe, właśnie jakaś aromaterapia. Oczywiście czasem sobie coś poczytam, okulary oczywiście żółte do tego, żeby nie było. I po prostu tak sobie zasypiam, więc to już nie myślę o niczym, po prostu wyłączam mózg. Praca zostaje, wszystko zostaje. Więc w ten sposób. No i magnez, cynk, czasem gotukole bardzo lubię, aszwagandę bardzo lubię, szyszandrę bardzo lubię. Chociaż no nie stosuję wszystkich naraz cały czas wymiennie. Melatoninę też polecam.
L-tanina?
Fajnie mi pomaga. L-tanina mnie pobudza.
Także, proszę,
pobudza
bardzo
mnie. Także ja L-taniny nie mogę absolutnie. No, każdy jest inny, prawda? Tak oczywiście, jak mówiliśmy, tak każdy, jest, tak. każdy jest inny. Ta nina na każdego działa inaczej. No, no, niektórzy czują się... Ostatnio miałam przykład pacjenta, który czuł się bardzo pobudzony i zdenerwowany po magnezie.
O, bardzo ciekawe.
Tak.
To proszę, no, tego jeszcze nie słyszałem.
Ja też nie, dlatego okay. byłam zdziwiona.
Fajnie. A drugie pytanie, na bezludną wyspę, jakbyś jeden suplement mogła ze sobą zabrać?
No to już praktycznie odpowiedziałam na to pytanie, no byłby to magnes na pewno. Ale tu nie tylko jeśli chodzi o sen, po prostu ja dość mocno jestem podatna na niedobory tego pierwiastka, a magnes jest o tyle super, że i chroni DNA, i produkcja energii, prawda, i GABA. Rozkład adrenaliny, noradrenaliny, katecholamin, czyli też odporność na stres lepsza. No i podejrzewam, że nawet bezludnej wyspie, gdzie były piasek, no gleby nie byłyby zasobne w magnez, więc nawet jakbym tam jakieś owoce znalazła, czy warzywa, to myślę, że tego magnezu byłoby po prostu mało.
Okej, czyli magnez. Chyba, żeby rosło awokado, to może. No. Ale ciężko. O magnez ciężko w dzisiejszych
magnez
czasach,
ciężko.
Tak naprawdę. No, bez suplementacji to o magnez i o potas na ketozie też dosyć ciężko.
Potas też, ale tu właśnie może jakieś warzywka może bym znalazła, warzywa, jakieś
tak.
woda słona, więc cud by był.
tak, to zdecydowanie.
A magnez, no, by się przydał.
Dobra, dziękuję Ci bardzo.